Klasyka w Polsce.
Z Poznania witają się Alina Kurczewska i Irena Goszczyńska. Aby utwór trafił do odbiorcy, nie tylko musi być efektem pracy twórczej kompozytora, trzeba go także wydać, potem wykonać. I dopiero na końcu całego tego łańcuszka znajduje się odbiorca. Ważna jest także jego edukacja. I tych wszystkich elementów nie zabraknie w naszym dzisiejszym programie. Rozpocznijmy jednak od przypomnienia wiadomości, która już obiegła całą Polskę. Krążek z utworami Krzysztofa Pendereckiego w wykonaniu Zespołu Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Antoniego Wita otrzymał nagrodę Grammy. To wielki sukces tegorocznego, dostojnego jubilata oraz wykonawców. Po tylu nominacjach wreszcie nagroda. Gratulujemy. Ale zanim posłuchamy mistrzyni skrzypiec Anne-Sophie Mutter, rozpocznijmy od jubilatki Ewy Podleś, która 22 lutego w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie zaprezentowała swój sztandarowy repertuar. Temu koncertowi towarzyszyła publikacja o solistce cenionej w całym świecie. We wszystkich podróżach towarzyszy jej mąż Jerzy Marchwiński i tak opowiada, jak się rozpoczęła ich wspólna muzyczna i życiowa przygoda.
W sumie chyba najbardziej egzotyczna podróż to była ta nasza pierwsza podróż, której konsekwencje, bardzo piękne konsekwencje przeżywamy do dzisiaj. To jest pierwsza wspólna podróż, kiedy polecieliśmy do Manaus, to jest stolica Amazonii. Ja byłem wielokrotnie w Brazylii i w tamtych rejonach świata, ale nigdy nie miałem szansy polecieć, zobaczyć dżungli, pobyć po prostu w dżungli. Oczywiście wiedziałem, że dżungla jest piękna, ale nie wiedziałem, że aż tak piękna. Było to rzeczywiście cudowne i trzeba powiedzieć, że egzotyczne, najbardziej niezwykłe. Zaczęło się początkiem miodowego miesiąca, który ciągle trwa do tej pory.
Pana rola?
Czuwać nad różnymi sprawami, nad tym, żeby nie dzwoniono z recepcji, żeby nawet te codzienne sprawy, takie jak podróż, taksówka na czas, wszystko odpowiednio, żeby było dograne, ponieważ każdy artysta wtedy, kiedy go czeka ważne wydarzenie, jest niezwykle wrażliwy na wszelkie niedogodności. Jest jak bardzo mocno napięty werbel, ja bym powiedział. Jeśli ziarnko piachu spadnie, na które normalnie by się nie zwrócił uwagi, to się rozlega ogromnym rezonansem psychicznym i byle drobiazg potrafi zdestabilizować. Bardzo przykro. Stąd tak ważne jest, żeby wszystko się toczyło możliwie gładko, bezkonfliktowo.
Kiedy już jest ten dzień poprzedzający bezpośrednio premierę, to ja nie spotykam się ani z przyjaciółmi wtedy. Lubię jeść obiad sama. Mam swój rytm. Jem wtedy, kiedy chcę, śpię wtedy, kiedy chcę, budzę się wtedy, kiedy chcę i wszelkie jakieś zobowiązania po prostu mnie rozpraszają. Nieraz niestety muszę. Bywają takie sytuacje, potem sobie pluję w brodę i potem Jurek mówi, a nie trzeba było się spotykać, a nie trzeba było coś tam, a nie. Jakoś potem taki ktoś bliski jak Jurek, on po prostu odczuwa to w spektaklu. To za to się płaci. Nie można sobie pozwolić na chociaż minimalne rozkojarzenie, brak skupienia.
Pani Ewo, jest pani głosem niezwykłym, bo jak mówimy kontralt, wydaje nam się, że ktoś śpiewa po prostu nisko, że śpiewa jakieś niskie dźwięki. Pani ma po prostu niezwykłą skalę głosu i tą całą skalę głosu pani wspaniale wykorzystuje.
A czy mam jakiś inny wybór? No po prostu muszę. Śpiewam repertuar, który jest przeznaczony dla tego typu głosu. I jakby w tym chyba nic dziwnego, że tam są i doły, i góry, i środek, i szybko, i wolno. Może dlatego jest to dość rzadko wykonywany repertuar, ponieważ też rzadko można spotkać śpiewaczki posiadające tego typu głos, tego typu możliwości wokalne. To nie zdarza się często i ja jakby wykorzystuję ten czas, natomiast nie jestem żadnym mutantem, ani jakimś dziwolągiem biologicznym. Ktoś, kto nie jest zaprzyjaźniony z operą, mógłby pomyśleć, że ja za chwilę mogę wykonać partię Torreadora, a jeszcze za chwilę Borysa Godunowa. Oczywiście nie, to nie są partie męskie. To są partie operowe, pisane dla kobiet, które grają mężczyzn. Natomiast nie są to męskie partie wokalne.
Yeah.
Słuchaliśmy fragmentu arii Tancreda z opery Tancredi di Siracusa Gioacchino Rossiniego. Ewie Podleś towarzyszyła orkiestra kameralna Leopoldinum pod dyrekcją Wojciecha Michniewskiego. W naszym ostatnim programie wiele mówiliśmy o roku Witolda Lutosławskiego, który został zainaugurowany 25 stycznia, dokładnie w setną rocznicę urodzin kompozytora. Z Filharmonią Narodową pod dyrekcją Antoniego Wita wystąpiła Anne-Sophie Mutter i zagrała kompozycję naszego wspaniałego twórcy. Piotr Matwiejczuk z programu Drugiego Polskiego Radia nagrał z solistką arcyciekawą rozmowę.
It was Paul Zacher. Jaki był początek pani znajomości z Lutosławskim? Zetknęła się z nim pani dzięki Paulowi Zacherowi. Paul Zacher był bliskim przyjacielem mojej wspaniałej nauczycielki skrzypiec Aidy Sztuki, która, tak jak on, pochodziła ze Szwajcarii. Pracowali ze sobą, on jako dyrygent, ona jako solistka. Tak więc poznałam Paula Zachera bardzo wcześnie. Wiele koncertowaliśmy wspólnie, wykonywaliśmy przede wszystkim muzykę baroku, głównie Bacha, ale także Mozarta. Bywałam często u niego w domu, ponieważ mieszkał zaledwie 20 minut od mojego małego domku w Schwarzwaldzie, tuż przy granicy szwajcarskiej. I właśnie tam poznałam wszystkich, oprócz Sophie Gubajduliny, kompozytorów, którzy później dla mnie pisali.
I got to know Witold Lutosławski, I got to know Krzysztof Penderecki, Wolfgang Riem.
To tam spotkałam Witolda Lutosławskiego, Krzysztofa Pendereckiego, Wolfganga Riema, a także wielkich rzeźbiarzy, Niki de Saint-Fol i Jeana Tongli. Poznałam tam Pierre'a Bouleza i Norberta Moret.
Somehow almost unnoticed.
Wszystko zaczęło się niemal niezauważeniem. W pewnym momencie zaczęła mnie po prostu otaczać nowa muzyka. Znalazłam się w środowisku twórców. Nie mogę nazwać ich przyjaciółmi, to raczej byli i są bogowie. Pewnego letniego dnia 1985 roku wpadł do mnie Paul i wręczył mi partyturę Łańcucha II Witolda Lutosławskiego. Powiedział, że w styczniu następnego roku damy światową premierę utworu. Byłam kompletnie zaskoczona i śmiertelnie przerażona. Oczywiście bardzo schlebiało mi to, że właśnie ja zostałam wybrana, by zagrać nowy utwór jednego z największych kompozytorów.
And there I was, sitting in front of these hieroglyphs and really trying very hard.
Siedziałam więc przed tymi hieroglifami i starałam się bardzo znaleźć jakąś nić Ariadny, która by mnie uratowała. Pamiętam, że niemal natychmiast, 2-3 dni później, Zakochałam się w tym utworze. Odnalazłam w nim subtelne piękno pasaży non vibrato pod koniec trzeciej części, przepiękną część ad libitum. Zrozumiałam także koncepcję połączenia fragmentów abatuta z przestrzeniami niezwykle inspirującej swobody, którą Lutosławski dał nam, by uwolnić nas od dyktatury batuty. Dzięki temu my, wykonawcy, musimy słuchać się wzajemnie, jak w muzyce kameralnej. I właśnie te fragmenty od razu zwróciły moją uwagę i zakochałam się. Wiele osób, które znały Lutosławskiego, mówi, że był osobą niezwykle uprzejmą, ale jednocześnie dość oficjalną. Tak, był niezwykle uprzejmy. Przede wszystkim interesował się zdaniem każdego, kto był w jego pobliżu. Był niebywale dystyngowany, nieśmiały, skromny. Nawet gdy stał przed orkiestrą, czego czasami nie mogłam zrozumieć.
Even in front of an orchestra, you know, that sometimes I really sometimes couldn't understand.
Zdarzało się na próbach, kiedy dyrygował, widziałam to wyraźnie, że miał ochotę powtórzyć kilka pasaży, ale nie miał śmiałości. Prawdopodobnie nie oceniał tak wysoko swojej muzyki jak my wszyscy. Przy całej swojej wspaniałej szlachetności w sposobie bycia okazywał się czasami zbyt skromny, by egzekwować to, co należało mu się jako kompozytorowi. Było to bardzo poruszające.
Noblesse of being, you know, he was even sometimes too modest to ask for his own right as a composer. That was very, very touching. And, you know, one would wish that an artist in particular.
Niektórzy wyobrażają sobie, że ktoś, kto jest twórcą, kompozytorem lub malarzem, stanowi dla reszty społeczeństwa pewien wzorzec. Kiedyś myślałam, że artyści są takimi wybrańcami. Jednak gdy dorosłam, okazało się, że większość z nas jest raczej zwyczajna i ma swoje słabości jak wszyscy ludzie. Ale Lutosławski był właśnie taką niewiarygodnie czystą, szlachetną i silną osobowością. Kimś, kto walczy, nawet jeśli walka z góry skazana jest na niepowodzenie. Mam na myśli czasy reżimu radzieckiego, kiedy otrzymywał zamówienia i nie chciał pisać w oficjalnie obowiązującym stylu. Wolał nie pisać wcale, wolał zarabiać na życie w inny sposób, niż współpracować z systemem, w który nie wierzył. I właśnie człowiek o takiej dobroci i odwadze, tak wielki humanista, mógłby być wzorem. Być może nie dla wszystkich, ale na pewno wzorem artysty.
Thank you.
Słuchaliśmy kompozycji Witolda Lutosławskiego, grała Anne-Sophie Mutter, a teraz historia pewnej kołysanki.
Lutosławski skomponował dla pani pewien bardzo szczególny utwór, kołysankę. Czy wykonuje ją pani na koncertach? Tak, czasami się to zdarza. Zamierzam grać kołysankę obok partity podczas mojego najbliższego tournée po Azji. To będzie mój bis. Powstanie tego utworu to urocza historia. Po raz pierwszy wyszłam za mąż w 1989 roku za Detlefa Wunderlicha, który zmarł w 1995. Witold Lutosławski i jego cudowna żona Danusia był wśród kilkorga przyjaciół, których zaprosiliśmy na ślub. To było w salonie naszego domu w Alpach Austriackich. Witold wszedł do pokoju z przewiązanym papierem i powiedział: to prezent ślubny dla ciebie. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Zrobił to w ten niepowtarzalny, tak charakterystyczny dla siebie, niezwykle nieśmiały sposób. Potem zaciekawiony patrzył, jak odwiązywałam podarunek. W jego oczach dostrzegłam zwątpienie, czy prezent mi się spodoba. Oczywiście, że tak. Witold wiedział, że bardzo źle sypiam, bo kiedyś mu o tym powiedziałam. Okazało się, że przejął się tym i właśnie dlatego napisał kołysankę. Powiedział: gdy nie będziesz mogła zasnąć, przeczytaj to. Teraz, za każdym razem, gdy mam problemy ze snem, czytam kołysankę i dopiero potem idę do łóżka. To był tak wspaniały, słodki i osobisty gest.
Niedawno pan miał możliwość wręczenia pięknego prezentu znakomitej skrzypaczce.
Tak, podczas inauguracji Roku Lutosławskiego, która miała miejsce w styczniu, 25 stycznia w Filharmonii Narodowej, Anne-Sophie Mutter przyjechała uświetnić ten koncert, no i miałem zaszczyt ogromny i też przyjemność wręczyć jej pierwszy egzemplarz wydany po raz pierwszy kołysanki, którą Witold Lutosławski napisał dla niej specjalnie i wręczył jako prezent ślubny.
Wprawdzie nie była to kołysanka, ale fragment Łańcucha II Witolda Lutosławskiego grała Anne-Sophie Mutter wraz z orkiestrą BBC pod dyrekcją kompozytora. Wypowiedzi szefów Polskiego Wydawnictwa Muzycznego Adama Radzikowskiego i Daniela Cichego stanowiły wstęp do rozważań, jak dbamy o wydawanie naszej rodzimej twórczości.
Polskie Wydawnictwo Muzyczne od zawsze trzyma rękę na pulsie i stara się inspirować i kreować rozmaite wydarzenia artystyczne, a także pobudzać młodych i nie tylko młodych kompozytorów do pisania wartościowej muzyki i tak ta praktyka sprawdzała się właściwie od początku istnienia oficyny, a więc od 1945 roku. No i tę tradycję podtrzymujemy, a więc w dzisiejszym koncercie słyszymy i te najnowsze utwory, świeżynek, dopiero twórców wchodzących na estrady koncertowe, ale także kompozytorów, powiedzmy, nieco starszych, choć wciąż należących do tej młodej generacji, bo to są chociażby roczniki 70., a więc Mikołaj Górecki i Marcel Chyrzyński. Twórcy już mocno zakorzenieni na scenie muzyki współczesnej, ale wciąż czekający na swój czas i my staramy się wspierać tę twórczość. Zresztą no, taka jest przecież rola wydawcy.
Jesteśmy właściwie jedynym tak dużym wydawnictwem muzycznym, a kiedyś jedynym wyłącznie. Jeśli chodzi o nasz kraj, także naturalną rzeczą było, iż kompozytorzy zerkali w stronę wydawnictwa, no a wydawnictwo oczywiście otwierało szeroko ramiona i przyjmowało w poczet grona swoich kompozytorów, jak my ich nazywamy, czyli do naszego katalogu. Praktycznie całą czołówkę, ale nie tylko, naszych współczesnych kompozytorów.
Polskie Wydawnictwo Muzyczne to wielotorowa działalność związana z bardzo różnymi dziedzinami. Kto wchodzi do księgarni muzycznej, to najlepiej wie, jakie pozycje są przez Państwa wydawane, ale jesteście Państwo także długodystansowcami, bo wydajecie twórczość kompleksowo jakiegoś twórcy. Szymanowski, zdaje się, zyska teraz swój finał, tak?
Tak, staramy się rzeczywiście opiekować także tą spuścizną muzyczną, a więc nie tylko najnowsze kompozycje, nie tylko twórcy żyjący, ale także ci, którzy należą do historii już muzyki, a potrzebują wsparcia wydawniczego, wsparcia źródłowo-krytycznego, a więc bardzo precyzyjnie opracowanych partytur przez muzykologów, przez wybitne postaci środowiska naukowego, no aby ta twórczość żyła i była wykonywana zgodnie z pomysłem, zgodnie z ideą twórczą. Rzeczywiście jesteśmy tutaj długodystansowcami, chociaż nie chcielibyśmy być, ponieważ chcielibyśmy jak najszybciej wydawać całe kolekcje naszych wielkich mistrzów, a więc Szymanowski szczęśliwie w tym roku zyska zwieńczenie operą Hagit, ostatnim elementem układanki tej wielkiej, no i ważnej nie tylko dla polskiej, ale także światowej muzyki spuścizny. Czeka wciąż na dokończenie Mieczysław Karłowicz, no i czeka wciąż na dokończenie twórca szczególnie bliski środowisku poznańskiemu, a więc Henryk Wieniawski, i tutaj współpracujemy z Towarzystwem imienia Henryka Wieniawskiego, aby tę twórczość także upublicznić w postaci wydania źródłowo-krytycznego, no i oczywiście potem promować, ponieważ no, to jest nasz produkt eksportowy niezwykłej wartości i takie też jest nasze zadanie, aby tą spuścizną się opiekować.
Oprócz wymienionych przez pana redaktora przed chwilą kompozytorów nazwisk czeka jeszcze Stanisław Moniuszko, który wstyd to się przyznać, ale do tej pory jeszcze nie doczekał się wydania kompleksowego wszystkich swoich dzieł. Mamy nadzieję, że uda się to uruchomić i wydać jego utwory na dwustulecie, które przypada w 2019 roku.
W wykonaniu Kai Danczowskiej oraz Śląskiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Mirosława Jacka Błaszczyka słuchaliśmy fragmentu Koncerto Notturno Mikołaja Góreckiego. Między innymi utwór tego twórcy był wykonany w Poznaniu przez Orkiestrę Kameralną Amadeus Polskiego Radia pod dyrekcją Agnieszki Duczmal podczas koncertu prawykonań organizowanego przy współpracy z Polskim Wydawnictwem Muzycznym. A jak dochodzi do wykonań muzyki najnowszej, wyjaśnia rozmowa Stanisława Wiery z Markiem Mosiem.
Miał pan okazję w Nosprzem zetknąć się z wybitnymi osobistościami świata muzyki, dyrygentami, kompozytorami, solistami, by wspomnieć m.in. Jana Kręca, Witolda Rawickiego, Krzysztofa Pendereckiego, Henryka Mikołaja Góreckiego, Witolda Lutosławskiego. Kto z nich wpłynął najbardziej na ukształtowanie pańskiej osobowości artystycznej?
Moje początki to praca w Wielkiej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji i ostatni pulpit drugich skrzypiec, w których siedziałem i tak sukcesywnie przesuwałem się do przodu, ale to rzeczywiście także muzycy, których nazwiska pan wymienił, którym w życiu zawdzięczam bardzo dużo. Z Krzysztofem Pendereckim przyjaźnimy się do dzisiejszego dnia. Ja w ogóle w swoim życiu prawie że wszystko zawdzięczam kompozytorom, to znaczy jakoś taką miałem konstrukcję, której rywalizacja w mojej dyscyplinie, którą się zajmowałem, nie bardzo mi służyła. Jakoś nie odnajdowałem się wśród skrzypków w takich szrankach konkursowych. Nie wiem, jako skrzypek wolałem spotykać się z pianistami i później, kiedy założyłem już Kwartet Śląski, to graliśmy bardzo dużo muzyki współczesnej i nasze wizyty na festiwalach i te nocne rozmowy, spotkania dały mi bardzo dużo, ukształtowały mi świat kompozytorski, ale i muzykologiczny były tak naprawdę miejscami moich studiów.
Od 1998 roku łączy pan funkcję dyrektora artystycznego i dyrygenta orkiestry kameralnej miasta Tychy Auxo. Nazwa zespołu pochodzi od łacińskiego słowa wzrastanie i odnosi się do potrzeby doskonalenia i konsekwencji, do podejmowania wyzwań i otwarcia.
Moje życie bardzo dziwnie się układa i to, co w tej chwili robię, zacząłem wobec kolegów dyrygentów bardzo późno i wiem doskonale, że wobec ich doświadczenia moje jest bardzo mizerne. Zależało mi też na tym i wychodzę z tego założenia, iż każde ograniczenie się repertuarowe prowadzi do tego, że człowiek w jakimś tam miejscu jest uboższy. I oczywiście trzeba znajdować odpowiednią ilość czasu do tego, aby każdy repertuar dobrze przygotować. Ale wydaje się, że to czyni człowieka bardziej wszechstronnym i otwartym też na różne sposoby artykulacji, stylistyki.
Czy za najważniejsze wydarzenia muzyczne w minionym roku uznać należy koncert z Krzysztofem Pendereckim i Johnem Greenwoodem w słynnym londyńskim Barbican Hall, a także pojawienie się na rynku płyty nakładem nowojorskiej wytwórni Nonesuch Records z utworami mistrza oraz gitarzysty zespołu Radiohead, która znalazła się w pierwszej dziesiątce brytyjskiej listy bestsellerów w kategorii klasyka?
To był bardzo ważny koncert i w ogóle niezwykle interesujący projekt, ale dla mnie ważne są również inne koncerty i tak naprawdę to nie jest truizm, iż właściwie najbardziej zajęty jest tym, co robię aktualnie i staram się, aby do tego, co robię dzisiaj, przystępować z jak największą determinacją. To było oczywiście ważne wydarzenie medialne, tak jak nasz koncert na festiwalu Open, gdzie pierwszy raz w historii pojawiła się klasyka. Cieszę się bardzo, dlatego że nie zostaliśmy przez organizatorów, ale przede wszystkim przez słuchaczy młodych odrzuceni, gdyż dostaliśmy w tym roku zaproszenie kolejne na ten festiwal. Myślę, że oby było to tradycją, iż ta muzyka pojawia się także na festiwalu zgoła innym i zyskuje akceptację ludzi, którzy na co dzień słuchają innej muzyki. Thank you.
Cały świat obchodzi w tym roku setną rocznicę urodzin Witolda Lutosławskiego. AUKSO pod pana dyrekcją miał zaszczyt wystąpić w Wigilię urodzin Witolda Lutosławskiego 24 stycznia na Zamku Królewskim w Warszawie.
To był bardzo ważny koncert, bardzo ważne miejsce, bardzo ważni dla mnie i bliscy ludzie siedzący w pierwszym rzędzie, gdyż była obecna rodzina Witolda Lutosławskiego, a wszyscy oni na czele z kompozytorem byli osobami, którzy w moim życiu uczynili wielki gest. Wiele im zawdzięczam w związku z moim nie najlepszym zdrowiem, a szczególnie stanem mojego serca. Oni wyszli temu naprzeciw i również między innymi dzięki nim mogę dzisiaj tutaj do Państwa mówić. Także to poza wszystkim był dla mnie niezwykle zaszczytny wybór, iż to my mogliśmy w tym miejscu zagrać. Jak mówię, tym bardziej, że z kompozytorem łączą mnie pozamuzyczne związki emocjonalne. Kończymy nagranie drugiej płyty z muzyką ubiegłorocznego jubilata Wojciecha Kilara. Jestem niezwykle szczęśliwy, że udało się, no też zrządzenie losu, że udało się doprowadzić do tego, iż mogłem popracować nad jego utworami, oprócz takich utworów jak Orawa, którą już nagrywaliśmy. Na płycie znajdą się też dzieła symfoniczne, takie jak Krzesany, Kościelec, czy największy może w obsadzie z chórem Exodus, gdzie na estradzie przebywa prawie że 200 muzyków, więc dla mnie to niezwykle interesujące doświadczenie. Coraz więcej otrzymuję zaproszeń z innych miejsc Polski, z innych orkiestr. Przede mną spotkanie po raz kolejny z Polską Orkiestrą Radiową w Warszawie, z Elbląską Orkiestrą Kameralną, z Orkiestrą Filharmonii Krakowskiej, z orkiestrą Riga Sinfonietta. To kolejny mój wyjazd do Rygi, który bardzo miło wspominam. Ostatni, ale to także udział w uroczystym otwarciu Europejskiego Centrum Muzyki imienia Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. No to właśnie festiwal Open Air. To kolejny też duży koncert we Włoszech, jakby powtórzenie projektu Penderecki Greenwood. To, mam nadzieję, kolejna edycja festiwalu letniego nad Wigrami, gdzie postacią główną będzie sylwetka Witolda Lutosławskiego i spotkanie z Marcinem Bogusławskim, pasierbem kompozytora. To w sierpniu festiwal Chopin i jego Europa. Bardzo cieszę się na to spotkanie. No i tak dalej, i dalej. Wrzesień, już zaproszenie na warszawską jesień, na koncert pamięci Andrzeja Chłopeckiego. To też wielkie wyróżnienie dla nas, że zostaliśmy o to poproszeni. No i udział w jesiennych wielkich uroczystościach urodzinowych Krzysztofa Pendereckiego i nagrania kolejnych płyt.
Słuchaliśmy fragmentów 7 utworów dla improwizującego pianisty Leszka Możdżera, któremu towarzyszyła orkiestra Auxo pod dyrekcją Marka Mosia. Nie zabrakło także fragmentu Orawy Wojciecha Kilara w wykonaniu zespołu. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zaś proponuje zupełnie inne długofalowe wydawnictwo. Całą serię płyt na historycznym fortepianie Erarda. Oto rozmowa na ten temat Henryka Cierpioła z Magdaleną Lisak, 6. na 13. konkursie chopinowskim.
Powiedzmy o tych motywacjach, które kierowały panią w momencie, gdy przystępowała pani do pracy i nagrań płyty monograficznej w całości poświęconej prezentacji muzyki Chopina. I jest tutaj szczególny wymiar, który trzeba nam podkreślić, także związany z miejscem i samym instrumentem, na którym dokonano nagrania.
Tak, jest to instrument Erard z 1849 roku. I ten czynnik przygody, który jest dla mnie tak ważny i również fascynacji i takiego poczucia, że wchodzę jednak w obszary nowe, nieznane, takie, które dają możliwość jednak w kreacji niepowielania pewnych wzorców. To jest fascynujący instrument i fascynująca droga, którą przechodzi się właśnie siadając do instrumentu, który ma ponad 150 lat, ale daje możliwość właśnie takiego bardzo twórczego podejścia do tekstu, odkrywania takich rzeczy, które są absolutnie niemożliwe na współczesnym instrumencie. Ja zdaję sobie sprawę, że słuchacze dzielą się na pewno też na tych, którzy lubią te nagrania na instrumentach historycznych i takich, którzy ich nie lubią, nie akceptują, czy odrzucają wręcz. Zresztą wśród wykonawców również istnieje taki podział. Ale dla mnie jednak to jest wielkie odkrycie i dotarcie do jednak prawdy i autentyczności, którą daje właśnie możliwość zagrania na instrumencie z czasów, w których żył kompozytor.
Mówimy tutaj, że na przykład fortepiany Steinwaya poddane zostały tylko w ostatnich kilkudziesięciu latach daleko idącym modyfikacjom. Wprowadzono nawet ponad 2000 różnego typu nowych rozwiązań. Pani mówi, że gra na Erardzie stanowi rodzaj szczególnej przygody dla instrumentalisty, dla wykonawcy. Czy to oznacza, że tutaj można powiedzieć ten rozwój nie ma tak jednoznacznie nakierowanego wektora, że ten rozwój może być rozumiany tutaj jednak w sposób taki bardziej zdystansowany i spokojny?
Owszem, mam wrażenie, że Steinwaye coraz bardziej przypominają doskonałą maszynę, ale taki czynnik właśnie technologii, techniki odgrywa tutaj dosyć dużą rolę. Natomiast te instrumenty historyczne, przez to być może, że to są pojedyncze egzemplarze, które jednak są dosyć wiekowe, one nabierają takiej cechy żywego organizmu, która jest niezwykła w kontakcie z nimi. I to jest też taki pewien paradoks w sztuce, że my dążymy do jakiejś pewnej doskonałości, ale czasami pozwolenie sobie na niedoskonałość, na jakieś drobne rysy, daje właśnie taką większą przestrzeń, dlaczego ludzkiego, prawda? Czy to wszystko musi być takie wypolerowane i wspaniałe i brzmiące tak absolutnie błyskotliwie i nieskazitelnie, czy właśnie możemy tutaj operować jakąś taką pewną patyną brzmienia, jakimiś drobnymi szmerami, jakimiś dziwnymi pobrzmieniami, pogłosami, które dla mnie tworzą jakiś taki magiczny świat, który wciąga natychmiast i to brzmienie, które właśnie przypomina brzmienie ludzkiego głosu jest dla mnie wielkim walorem.
Thank you.
Magdalena Lisak na fortepianie Erarda zaprezentowała Nocturne Cismol Fryderyka Chopina. Bieszczady bez granic pod takim hasłem odbywa się Międzynarodowe Forum Pianistyczne, którego 8. edycja odbyła się w Sanoku w pierwszej dekadzie lutego. Pedagogami byli goście Jurgen Indrid, były prezydent Litwy Vytautas Landsbergis, Wiera Nosina, profesor Akademii Muzycznej imienia Gnesinych z Rosji, a Zofia Stopińska rozmawia z wybitnym polskim pedagogiem.
Pan profesor Andrzej Jasiński na Międzynarodowym Forum Pianistycznym w Sanoku nie jest po raz pierwszy.
Już nie liczę, bo troszkę zgubiłem rachubę. Ostatnio nie byłem, ponieważ byłem chory, ale znowu z przyjemnością przyjechałem. I muszę powiedzieć, że jest to pobyt bardzo naładowany pracą, ale pracą, która uskrzydla, ponieważ robię to, co lubię i lubię przekazywać innym to, co czuję.
Ledwie znalazłam chwileczkę czasu pomiędzy wykładami a lekcjami, ponieważ zwykle to tylko jest godzinka na obiad i od godziny 10 do 18 cały dzień jest zajęty.
Tak, a o 19 koncerty, które są bardzo ciekawe. Także czasem przed zajęciami, które zaczynam o 10, idę do szkoły, żeby sobie sam godzinkę czy trzy kwadranse poćwiczyć, ponieważ czekają mnie również występy, a to dla kogoś, kto tylko uczy, a nie ma czasu na regularne ćwiczenie, nie jest rzeczą taką prostą.
Mógłby pan z powodzeniem również grać koncerty? Robi to pan bardzo, bardzo rzadko.
Uważam, że niedobrze byłoby podzielić pracujących w tym zawodzie na nauczycieli i grających, prawda? Każdy musi grać i gra z potrzeby, ponieważ podczas lekcji wielokrotnie pokazuję, jak zagrać jeden akord, jak rozwiązać jakiś motyw, jakąś barwę dostać, czy w jakimś tempie zagrać jakiś fragment innego utworu. Także to jest bardzo potrzebne. Także nie jestem zobowiązany grać całe utwory płynnie, ale jestem zobowiązany perfekcyjnie pokazać jakieś małe fragmenty ich.
Młodzież, która w Sanoku dostała się pod pana skrzydła, jest to pewnie ogromna rzesza, bo niekoniecznie ma się przypisanych studentów, tylko przychodzą różni.
To jest bardzo korzystne, że student ma okazję kontaktu z różnymi profesorami. I to jest właśnie rozwijające. To, co pokazuje, że w sztuce nie ma jednych kryteriów oceny, że jest tekst utworu, jest wierność w stosunku do idei kompozytora, ale do tego indywidualność wykonawcy. I tę indywidualność powinien mieć też profesor, który zwracając uwagę na tekst utworu, powinien dopuścić, żeby każdy grający siebie wyraził poprzez utwór.
Jest tutaj spora grupa młodych ludzi z zagranicy, no i pewnie większość także przez pana ręce, czy przez pana klasę się przewinie.
Już miałem lekcje z dziećmi, z uczniami szkoły muzycznej i ze studentami, takimi, którzy już koncertują. Także to jest bardzo dobrze, że widzi się tutaj od samego początku, aż do końca tę drogę młodego adepta pianistyki, którą musi przejść. I z przyjemnością muszę powiedzieć, że poziom całego kursu, wszystkich tych warsztatów jest bardzo wysoki. I to, co jest ciekawe, że jeżeli się widzi z różnych państw grających, to się widzi różne podejście pedagogów. I to jest również dla nas pedagogów bardzo ciekawe.
A my słuchamy fragmentów obrazków z wystawy Modesta Musorgskiego w wykonaniu Beaty Bilińskiej, absolwentki profesora Andrzeja Jasińskiego w katowickiej uczelni z 1996 roku.